Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Jak miło Cię słyszeć.
I wzajemnie. Powiem Ci tak, dzisiaj będziemy mówić o europejskim kinie science fiction, a właściwie o takich filmach, które są znaczące dla tego kina science fiction europejskiego. I moja pierwsza refleksja to taka. Jednak kino europejskie i kino amerykańskie, żadna to proszę Państwa nowość ani odkrycie, ale muszę to powiedzieć, bo pęknę, no, to są jednak inne światy, zupełnie inne światy. Ciekawe bardzo dzisiaj filmy, ale podobno niweluje to, co było wcześniej, tym razem chyba nie do końca, bo to nie są filmy akcji, takie, które najbardziej lubię, ale muszę z pokorą przyznać, że to były też filmy, które nawet bez tej akcji na dłuższy czas przykuły mnie, przed ekranem czułem się przykuty. To chyba dobrze, dla filmu to chyba dobrze.
Tak, to są przede wszystkim filmy kameralne, tak je nazwę. Różnią się, że tak powiem, rozmachem od tego kina amerykańskiego i teraz też chińskiego. Chińczycy od pewnego czasu też produkują sobie takie widowiskowe sci-fi'e. Tak jak powiedziałeś w dzisiejszym programie, który nazywa się Roboczo Europejskie Perełki Sci-Fi, przedstawimy trzy mniej znane filmy, które z jakichś powodów zasługują według nas na uwagę. I zgodnie z zasadą naszego programu przedstawimy Wam filmy nowe albo niezbyt leciwe. Produkcje z dzisiejszego zestawu należą do tej drugiej kategorii, a jak jest ktoś spragniony wiedzy o nowościach, no to zapraszamy za tydzień, kiedy dokonamy przeglądu kilku no, prawdziwych świeżynek. Tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o kino science fiction współczesne, to ono się nie kojarzy, podkreślam współczesne, ze starym kontynentem za bardzo. Chociaż jeżeli sięgniemy do historii, no to znajdziemy wielu mocnych reprezentantów gatunku. Dzisiaj jest tak, znaczy to od paru dekad jest tak, że aby film z gatunku fantastyki naukowej zdobył uznanie, musi być albo bardzo widowiskowy i wypełniony efektami specjalnymi, albo opierać się na jakimś genialnym pomyśle, a najlepiej jakby było jedno i drugie. Produkcje, o których dzisiaj powiemy, są, jak wspomniałem wcześniej, raczej takie kameralne, ale ich przekaz i wrażenie, jakie po sobie pozostawiają, no biją niektóre produkcje, w których są lasery, ośmionodzy kosmici i w ogóle wojny we wszechświecie na głowę. No oczywiście musicie też pamiętać, co Marku zawsze zaznaczamy, że to jest przegląd subiektywny i pewnie się znajdą tacy, którym wymienione filmy do gustu no nie przypadną.
Ja tylko jeszcze powiem, że jeśli chodzi, wspomniałeś o tych ośmionogich obcych, to dzisiaj w późniejszej części Bibliotekarium też będzie mój subiektywny przegląd ras obcych od starożytności. No, bierzcie to Państwo jednak w duży nawias albo w każdym razie w cudzysłów to nie wiem, ale nawias na pewno, to jest starożytność, ale zaczniemy dzisiaj taki przegląd, skończymy póki co na początku XX wieku, jak też autorzy science fiction wyobrażali sobie tych kosmitów, niekoniecznie ośmionogich, ale właśnie takich dziwacznych, innych, niż ludzie. Ale to później, teraz zajmijmy się filmami.
A ja mam do ciebie pytanie w związku, jeżeli już się zajmujemy filmami, to czy ty się boisz zombie?
Powiem tak, one budzą jakiś taką niezdrową ekscytację we mnie. Dotychczas, poza tym filmem, który omówimy za chwilę, miałem okazję oglądać zombie w wykonaniu amerykańskim. Te filmy amerykańskie miały swoje plusy oraz minusy, czy też jak chcą niektórzy plusy ujemne. Inna jest dynamika tamtych amerykańskich filmów, to jest oczywista oczywistość. Powiem ci, że ten europejski zombiak zafrapował mnie. Powiem ci tak, Amerykanie idą jednak na łatwiznę. łatwiznę polegającą na tym, że chodzi to wszystko, zabija, morduje, gryzie i takie tam. Natomiast ten film, którego tytuł za chwilę padnie, no on pokazuje pewien mechanizm i chyba był dla mnie równie przerażający, to może za duże słowo, ale w każdym razie intrygujący, pokazujący, tak, mechanizm, słowo mechanizm wybuchu jakiejś tam epidemii, czy w każdym razie jakichś takich wydarzeń, które prowadzą do zombiactwa, no to mi się w sumie podobało.
Ja osobiście nie jestem wielkim fanem zombie, czy zombich. W zasadzie to nawet nie wiem, z czego wynika taka obsesja amerykańska na tym punkcie.
Z obcości. Myślę, przepraszam, że tak się wcinam. Myślę, że z obcości i z tego dreszczu przerażenia. Ja pamiętam te filmy jeszcze, Romero zdaje się on się nazywał, ten, który pierwszy się tak, no może nie pierwszy, ale jeden z takich bardzo znanych gości, który o tych zombiakach kręcił. I ta obcość, ta niemożliwość komunikacji. Ja pamiętam, kiedyś widziałem taki film, oczywiście tytułu to już w ogóle nie pomnę, ale ten film budził we mnie autentyczne przerażenie, ale nie na tym poziomie, że się naprawdę bałem, że zaraz przyjdą, tylko stopień emocji takiego i obrzydlistwa przy okazji, ale też emocji, uda się czy się nie uda, no przecież powinno się udać, a te filmy amerykańskie mają to do siebie, że tam właściwie w tych seriach różnego rodzaju nie ma wygranych i te zombiaki tak na dobrą sprawę swoją masą załatwiają wszystko. Oczywiście bohaterowie przez jeden, dwa odcinki serii przeżywają, no chociażby jeśli sobie przypomnicie państwo korporację Umbrella, Resident Evil, no to tam na początku się niby udaje, ale później się nie udaje do końca i tak macie państwo ciągnięte w nieskończoność. Te wszystkie zombiackie filmy, one sprawiają, mnie przynajmniej, ja nawet nie wiem, czy je lubię. Ja wiem jedno, że coś mi się tak na plecach jednak jakiś dreszcz tam przechodzi. Nie potrafię tego opanować. No głupi zdaje się jestem, no po prostu.
Ja szczególnie nie przepadam za tymi produkcjami, nie wiem. Mnie to po prostu nie przeraża tak bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o ten film, o którym mówimy, czyli Sorgenfree albo Sorgenfree, on się nazywa, on ma jeszcze alternatywny tytuł angielski, What We Become chyba. Zaraz zobaczę, bo niestety zapomniałem. Z filmami o zombie to jest tak, nuda, nic się nie dzieje, dialogi bardzo niedobre, jak mówił Zdzisław Maklakiewicz, właściwie postać przez niego grana w Reisie. Dużo rzeczy jest po prostu w tych filmach przewidywalnych. Czy można zrobić zombie movie zaspokajający, wymagającego widza? No duński reżyser Bo Mikkelsen pokazuje, że można. Sorgenfree, czyli tytuł filmu, to równocześnie nazwa dzielnicy, czy też przedmieść Kopenhagi, która jest miejscem przerażających wydarzeń. Otóż tajemniczy wirus zaczyna tam przemieniać ludzi w zabójcze maszyny, że tak można powiedzieć, znaczy maszyny bezmózgie istoty, niemyślące istoty. Nie jest to więc może taki stuprocentowy film o zombie, czyli tych rozpadających się umarlakach, no ale wykorzystuje wątek pozbawionych samokontroli ludzi, którzy polują na innych ludzi. I wydawać by się mogło, że no, nic tu już nas nie jest w stanie zaskoczyć. Jak ktoś oglądał 28 dni później, to już widział te ambitne filmy o zombie i nie może być nic fajnego, a jednak jest. Jest to bowiem, moim zdaniem, bardzo dobrze opowiedziana historia, składna i bardzo taka emocjonalna. I oglądając ten film pierwszy raz, byłem nim bardzo mocno zaskoczony, bo przypadkowo gdzieś na niego natrafiłem, mówię, o jakiś dziwny tytuł, pewnie będzie jakaś ckliwa, nudna europejska historia. Okazało się, że nie, że to jest naprawdę fajne. I coś, co opiera się o tak, wydawałoby się, zużyte tematy, coś tak wyświechtanego, jak mówią niektórzy, zostało przełożone na bardzo, bardzo ciekawą opowieść.
Wiesz co, Piotrze, ten film mówi do nas chyba mocniej, dlatego że jesteśmy po, no właśnie, po ataku w roku 2020 pewnej zarazy, której lepiej nie wymieniać, bo zaraz Iweliosowi zdemonetyzują, zniszczą albo w ogóle odwołają kanał. W związku z tym jej nie wymieniajmy. W każdym razie myślę, że ten film przez to mówi mocniej, bo tu rzeczywiście mamy taką sytuację, że film, jakby cała ta opowieść nie skupia się na zombiakach, którzy sobie tam krążą nie wiadomo gdzie, tylko ona się skupia na tym, że jest jakiś mechanizm i ci ludzie w pewnym momencie są tak samo zagubieni jak my, widzowie, bo coś się dzieje. Pojawia się wojsko, pojawiają się służby, siły specjalne, całe domy zostają pokryte, no nie wiem, rodzajem takiej folii, to wszystko zostaje. No, dzieją się rzeczy przedziwne, ale jakbyśmy to wszystko znali, no może nie na tę skalę, ale te wszystkie durne zarządzenia rozmaite, jakieś mniej lub bardziej sensowne, jakaś tajemnica, cholera, która nie wiadomo czasami dlaczego, po co, z jakiego powodu, jakieś segregacje, jakieś wydawanie rozkazów w pozornie demokratycznym państwie, no oczywiście jest jakiś niby stan specjalny, jakieś odcięcie, ale nie wiemy na początku, do czego to wszystko prowadzi, no i w pewnym momencie, te zombiaki, no, muszę powiedzieć, że jakoś być może ten film zadziałał tak mocno, ponieważ gdzieś tam w tej pamięci mojej ten czas ostatnich kilku lat został i tu jakby oglądamy, oczywiście to jest wzmocnione, to jest spotęgowane, ale jakbyśmy to oglądali własnymi oczyma, coś podobnego.
Tak, ja miałem szczęście, że oglądałem to długo, długo przed wybuchem pandemii. Może trochę ten film nawet pada dzisiaj ofiarą tej swojej proroczości, bo jednak pokazał wiele rzeczy, których rzeczywiście byliśmy świadkami, albo które widzieliśmy w telewizji, które ponoć miały miejsce naprawdę. On oglądany przez kogoś, jak mówię, z dzisiejszej perspektywy, kogoś, kto ma za sobą lockdowny, no może już nie robi takiego wrażenia, bo myśmy to też żeśmy mieli, jakoś to było. Natomiast no polecam wymazać sobie z pamięci własne doświadczenia i spojrzeć na to pod tym kątem. To jest naprawdę kawał dobrego kina. Ja tutaj jeszcze wspomniałem o filmie 28 dni później, który jest też produkcji europejskiej, bo jest to film brytyjski. Natomiast jest on dużo starszy i pewnie też wielu z was go widziało. Jeżeli nie widziało, to polecam. Zrealizowany z rozmachem tak naprawdę obraz. No ale wspominamy go tylko takim obowiązkiem kronikarskim, ponieważ no, jest starszy. Liczy już ponad 20 lat, także warto o nim pamiętać, ale rozwodzić się nad nim nie będziemy. A Marku, Sorgen Free, senne przedmieścia, rzędy podobnych do siebie domków, dla jednych sielanka i szczyt marzeń klasy średniej, a dla innych horror. Bo oto w Vivarium coś takiego się nam w podobnej scenerii odgrywa. Tylko że są to takie... Jest to taka dzielnica zaczarowana, z której nie można wyjść.
Wiesz co, ja o ile i jeszcze na chwilę zostanę przy poprzednim filmie, przy Sorgen Free, o ile tamten film mi się podobał, właśnie powiedziałeś, że jak przeżyje się to, to inaczej się na to patrzy. Ja właśnie tym bardziej byłem przerażony, no przerażony, w każdym razie jakoś tak podekscytowany oglądając ten film, właśnie ponieważ to przeżyłem, zastanawiałem się nawet, jak daleko mogłoby to pójść, gdyby ta zaraza szalała bardziej. Czy rzeczywiście posunięto by się do czegoś takiego, do czego tam się niektórzy przedstawiciele sił specjalnych posuwają. I mówiąc szczerze, to najbardziej jeżyło mi włos na głowie, resztki właściwie włosów, ale wróćmy rzeczywiście do Vivarium. Powiem ci tak, ten film, jakby to powiedzieć tak delikatnie, im dłużej go oglądałem, tym mniej mnie zachwycał, bo na początku on mnie zachwycał bardzo. Ja miałem takie wrażenie, że za chwilę po prostu zaliczę odlot jakiś taki emocjonalny, czy też artystyczny. Naprawdę, to się zaczynało fenomenalnie. Natomiast im było dalej, ja oczywiście sobie później dorobiłem różnego rodzaju interpretacje, którymi się pewno z Państwem podzielę, ale to za chwilę. Natomiast ja miałem takie wrażenie, że chyba sam reżyser, albo pewno raczej scenarzysta, nie do końca wiedział, w jaką podróż nas zabiera. Bo i moim zdaniem gdzieś tam w pewnym momencie marnuje się ogromny potencjał. Ten film moim zdaniem miał potężnego kopa na początku, a później gdzieś to się rozmyło. To oczywiście on zostaje w naszych głowach i będzie mi trudno o tym filmie zapomnieć. Nawet pomimo różnych słów krytyki, które pewno dzisiaj wypowiem, to jest film, który zostanie ze mną i gdzieś tam jako taka figura kulturowa będzie ze mną i będę się nim posługiwał. Odwołanie do tego filmu z całą pewnością przy wielu dyskusjach dotyczących literatury, dotyczących filmu przyda się. Absolutnie, to jestem o tym przekonany. Natomiast cały czas boleję, że ten film mógł być znacznie lepszy.
W przypadku Vivarium i w przypadku na przykład takiego filmu Platforma, oba filmy pochodzą z roku 2019, kwestia taka jak interpretacja i symbolizm są bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o Vivarium, o Platformie dzisiaj nie będziemy omawiać, to tam jednak jest pewna historia, która stanowi tło do dalszych interpretacji. Jest to duńsko-irlandzko-belgijska koprodukcja, jak mówiłem, z roku 2019. Poznajemy tam parę narzeczonych, która szukając dla siebie lokum, trafia na przedziwne osiedle jednakowych domków, z których jak się okazuje, nie ma ucieczki, oni są tam uwięzieni. I Vivarium na początku jako historia przeraża, szczególnie od momentu, kiedy rodzina, że tak powiem, się powiększa. I tutaj jest druga sprawa, dlatego że zdaniem wielu komentujących, tak naprawdę sami to zauważycie, film ten ma taką bardzo otwartą, widoczną, niezawoalowaną warstwę symboliczną i odnosi się ogólnie rzecz biorąc do dzisiejszych społeczeństw zachodnich, europejskich, gdzie wszyscy toczą sobie podobnie skrojone żywota, przynajmniej chcą albo próbują, albo takie są im narzucane wzorce i modele. Te jednakowe domki, dzieci, które są traktowane jako, no może nie jako towar, ale też są przeliczane na pieniądze, bo przecież dzisiaj słyszymy, że kogoś na przykład na dziecko nie stać. I to wszystko w tym filmie jest. Inna sprawa to ten tajemniczy mimik, którego oni wychowują, który naśladuje swoich rodziców, a symbolicznie wiemy, że on będzie żył tak jak oni. I na przykład ja sobie zacząłem zadawać pytanie, kiedy już myślałem o tym symbolizmie. Ogólnie, powiem ci Marku, ja czasami tak lubię, jak film ma jakiś wydźwięk. W tym przypadku mnie to tak nie razi jak w innych. Natomiast jeżeli ktoś tam wrzuca do tego filmu jakieś za dużo, jeżeli jakiejś tam filozofki jest za dużo, albo po prostu najgorzej jest, kiedy film nie wychodzi, a potem przychodzi reżyser czy scenarzysta i mówi, że on chciał coś takiego innego powiedzieć przez to. To mnie najbardziej denerwuje. To mi przypomina taką praktykę ze szkoły, którą uważałem za niesamowicie głupią, czyli to interpretowanie wiersza, a potem próbę narzucania przez podręcznik, co tak naprawdę ten poeta chciał powiedzieć. Tutaj w Vivarium ta kwestia symboliczna nie mierzi aż tak bardzo, tak mi się wydaje. Ja sobie zadałem takie pytanie, kiedy już się naczytałem o tym symbolizmie, może to ci twórcy próbują nam powiedzieć coś takiego, że No popatrzcie ludzie na tą Europę, zobaczcie do czego doszli wasi przodkowie, tysiąclecia wojen, tysiąclecia zmagań, rewolucje, oświecenia, odrodzenia, no a wy sobie w tych jednakowych domkach tak siedzita.
Wiesz co, Piotrze, tak, tylko ja trochę przypuściłem ten film przez zęby, dlatego że, tak jak powiedziałem, on się świetnie zapowiadał, nawet nieźle toczył, tam te sceny takie napakowane pewną symboliką, napakowane pewnymi znaczeniami, które musimy rozszyfrować, rozkodować, to wszystko tam jest. Tylko od pewnego momentu zacząłem się zastanawiać, czy to jest prawdziwy kod, czy też reżyser, scenarzysta chcieli nam zasugerować, że tam jakiś kod jest, ale tak naprawdę go tam nie ma, tylko ten kod ma dopiero powstać w naszych głowach. Tego się trochę boję, śledząc cały film, całą opowieść, która w tym filmie jest. I owszem, tam się da wyciągnąć różne interpretacje, właśnie tak jak zacząłeś mówić o tym, o życiu, o tych domkach, o tym, że właściwie wszystko się powtarza, wszystko jest w takiej pętli, że te nasze marzenia są zredukowane, że wszystko jest takie proste. Tam czasami nawet na poziomie języka, kiedy to dziecko pojawia się, bo to nie jest oczywiście dziecko tej pary, która trafia na to osiedle, ale no, pojawia się w kartonie i jest komunikat, że mają to dziecko wychować i zostaną, i tam jest bardzo ważne, uwolnieni, w każdym razie już będzie po wszystkim. A w pewnym momencie okazuje się, że tak naprawdę on to nie o taką wolność chodziło, albo nie o takie uwolnienie nam chodziło, ale słowo, czy też ta deklaracja właściwie się spełnia. Niezły ten film jest pod względem wizualnym. Na początku myślałem, że to błąd, bo te domki są ewidentnie wykreowane komputerowo. To niebo, które jest nad tym osiedlem, jest wykreowane komputerowo, ale później zmieniłem zdanie. To miało być wykreowane komputerowo i to takie miało być. I tu jest wszystko okej. Cały czas mam jednak wątpliwości, cały czas podkreślam, że to jest film, który ze mną zostanie, ale mam wątpliwości, czy on nie jest właśnie tak napakowany symboliką różnego rodzaju, taką troszeczkę na zasadzie, zebraną troszeczkę na zasadzie, wpakujmy w to maksymalnie dużo różnych treści, może się coś z tego ułoży. I śledząc zakończenie tego filmu i śledząc rozwój tego filmu, nie mogę się pozbyć wrażenia, że tak właśnie było i że została stracona naprawdę duża szansa na nie wiem, czy wielkie kino, ale na takie kino, które zostałoby, no nie wiem, zostałoby w każdym bądź razie takim wzorcem, jak są wzorce Metra, kiedyś były w Sèvres, to byłby taki wzorzec kina symbolicznego. Mnie się wydaje, że od pewnego momentu to się rozpada. Chyba nie.
Mnie się wydaje, że to mogłaby być lepsza historia przede wszystkim. Natomiast to i tak nie jest złem. No, jeżeli ktoś widział, to wie. Jeżeli ktoś nie widział, to dopiero oceni. Natomiast to mogłaby być lepsza historia science fiction. Bo na razie, tam mamy także opowieść, która zalicza się do sci-fi. Jest przestrzenią, na której prezentuje nam się pewną symboliczną pogadankę, tak, jakąś filozoficzną. Ale ja osobiście wolałbym, żeby tego, co mnie najbardziej zaskakuje, czyli tych dziwnej opowieści było trochę więcej. I z pewnością dałoby się zrównoważyć ten film w taki sposób, że mielibyśmy na przykład 60% dobrego sci-fi i 40% powiastki filozoficznej, albo 35%, no bo dochodzą jeszcze napisy. Ale mimo wszystko warto, myślę, że warto. To jest jeden z najciekawszych filmów science fiction ostatnich 5 lat, europejskich na pewno. Przenosi nas do tego świata jednakowych domków, o jakich niektórzy marzą, no ale...
Wiesz, Piotrze, mam takie wrażenie, że chyba dobrze go zareklamowaliśmy, bo jest rzeczywiście w taki sposób, można by o tym filmie powiedzieć, że jeszcze raz to podkreślmy. Życzę każdemu filmowi, żeby przy tylu wątpliwościach, przy tylu, no przynajmniej z mojej strony, kręcenia, no takim kręcę nosem i mówię, nie, to jednak nie było takie, jak bym się spodziewał, mogło być lepsze i tak dalej, ale cały czas to podkreślam, ten film ze mną zostanie. To jest film, który jak już Państwo obejrzycie, to jestem przekonany, że spora część z naszych słuchaczy po prostu ten film zapamięta i to będzie pewien wzorzec, który gdzieś tam w głowach będzie się tlił, bo myślę, że to będzie coś takie wydarzenie. Bardzo często pojawia się coś takiego jak wydarzenie, coś, co zapamiętujemy. I ten film właśnie takim wydarzeniem jest. I możemy dzisiaj, ja szczególnie, dobrze, uderzę się w pierś, to ja tak narzekam, mogę oczywiście przy nim narzekać i się czepiać, ja bym jeszcze mógł tak przez 15 minut się czepiać, przynajmniej, ale w gruncie rzeczy to nie ma żadnego sensu, bo tak jak powiedziałem, ten film zostanie, ze mną został, a myślę, że z Państwem również zostanie. Każdemu reżyserowi i scenarzyście życzę, żeby przy takim jojczeniu, jak ja w tej chwili prezentuję, jednak podsumowanie było właśnie takie.
Tak, a poza tym no, nieduże środki względnie, dobry pomysł plus utalentowani aktorzy, czyli coś, co jest przepisem na...
A tak, aktorzy genialni, to w ogóle, wiesz, ja nie znam specjalnie aktorów z tej grupy, no europejscy aktorzy, no to nie jest to, w czym najbardziej przebieram i na czym się najbardziej znam, ale muszę powiedzieć, że ta para młodych ludzi, która no, dla mnie rewelacja. Ja myślę, że w sporej części ten film zawdzięcza swój nastrój, swoje to coś, że on rzeczywiście ma w sobie to coś właśnie tej parze aktorów. Moim zdaniem świetne kreacje, świetne.
Tak, tak. Tomasz Karolak i Sonia Bohosiewicz rzeczywiście dali radę w tym filmie. Nie, no żartuję. Żartuję oczywiście. To był Cezary Żak i Artur Barciś. Nie, no znowu żartuję. Ale tak, polecamy Vivarium. Do tej listy tak nieoficjalnie dopisaliśmy 28 dni, dopisaliśmy Platformę, która pewnie też się kiedyś pojawi. Platforma jest pod pewnymi względami bardzo podobna do Vivarium. Możecie sobie ją chyba nadal znaleźć na Netflixie. No ale jeżeli mówimy o przenosinach do świata innego, do świata symboli, także świata grozy, no to przychodzą nam na myśl podróże kosmiczne. Aniara, kolejny film z naszej listy, właściwie ostatni z naszej listy, opowiada o luksusowym statku kosmicznym o tejże nazwie. To taki futurystyczny transatlantyk, który przewozi ludzi ze zniszczonej Ziemi na Marsa zaledwie 3 tygodnie. W pewnym momencie dochodzi jednak do tragedii i wskutek kolizji z asteroidą załoga jest zmuszona pozbyć się całego paliwa, no i statek traci, zbacza z kursu, oni tracą kontrolę i zaczyna się dryf w nieznane. To ma trwać krótko, ale jakoś się tak ciągle przedłuża. Marku, to jest ciekawa rzecz, bo ten film jest oparty w ogóle o poemat science fiction, rymowany poemat z lat 50., którego autorem jest szwedzki noblista. Ja ten poemat sobie próbowałem nie to, że cały przeczytać, ale przynajmniej zobaczyć fragmenty przetłumaczone na angielski. Muszę powiedzieć, że jest ciężko. Film jest znacznie lepszy.
No ale w końcu noblista do nas przemawia. Od razu wspomnę, Harry Martinson, chyba tak to się wymawia. Noblista w dziedzinie literatury z 1974 roku. No, przeżył tego Nobla tylko 4 lata, zmarł w 1978 roku. I powiem tak, troszkę na, myślę, że ten poemat, forma pierwotna, troszeczkę na tym filmie odcisnął swoje piętno, na szczęście niezbyt mocno. Bo to jest opowieść, która wciąga, znowu, nie wciąga akcją. No, wiecie państwo, że ja to głównie, jak się strzelają, to lubię i jak jeszcze się gonią. Ale nie, to zupełnie inny rodzaj filmu. W ogóle dzisiaj filmy, które omawiamy, to nie ten rodzaj kina. I taki rodzaj kina również jest mnie w stanie wciągnąć, pociągnąć za sobą, bo też ja nie wiem, czy to robi Origi w sposób oryginalny, ale dostrzegam duże podobieństwo tego obrazu filmowego z opowieściami, które snuł Lem, a przynajmniej snuje na początku swojej kariery pisarskiej. Niektóre obrazy, które pojawiają się na ekranie, bardzo mi się skojarzyły z wczesną powieścią Stanisława Lema, a mianowicie z Obłokiem Magellana. Też mamy w sumie ten luksusowy statek kosmiczny, czy też rodzaj takiego promu, no to tak jakbyśmy widzieli Geę, która podróżuje do Obłoku Magellana. I co, jakieś podobieństwa są, co więcej, te przemyślenia dotyczące społeczności, dotyczące funkcjonowania w zamknięciu, dotyczące tego, czy kosmos jest dla nas, czy może jednak nie, to jakoś jest takie właśnie lemowskie i w moich ustach to jest akurat komplement, nie żaden przytyk, bo okazuje się, że przy całym tym swoim zafascynowaniu kinem akcji, gdzieś tam ze mnie wcześniej czy później wychodzi jakiś taki melancholik, a w każdym razie człowiek, który czasami lubi się zadumać. I przy tym filmie można to zrobić, może nie w trakcie, może raczej po emisji, ale ten film jest gęsty znowu od sytuacji, od takich momentów, w których człowiek czuje dyskomfort. Czuję dyskomfort, chociażby polegający na tym, to się już pojawiło w mojej wypowiedzi, czy aby na pewno jest tak, jak wielu autorów science fiction uważa, że my będziemy po tym kosmosie pomykać, myk-myk i w ogóle zdobywać kolejne planety, później kolejne światy, później opanujemy całą galaktykę. No, to takie mocne science fiction. Natomiast z tego filmu wynika, to zresztą pytanie, które często pojawia się w recenzjach, czy aby na pewno kosmos jest dla nas, dla ludzi? Bo z tego filmu wynika, że chyba niekoniecznie.
No tak, dlatego że poznajemy tam główną bohaterkę. Jest ona kimś w rodzaju operatora takiej maszyny, która się nazywa Mima. To jest jakaś tam zagrywka słowna związana z powtarzanym już dzisiaj słowem mim czy mimik. To jest superkomputer, który w taki sposób wpływa na ludzi, niestety nie wiemy jak, że wywołuje u nich wizje. I te wizje są zazwyczaj związane z przebywaniem na Ziemi w otoczeniu przyrody. I o ile początkowo na tym statku ludzie, którzy mają dostęp do dosłownie wszystkich możliwych rozrywek, omijają tą mimę, bo po co? Tak kiedy się okazuje, że zbaczają z kursu i najpierw mijają 2 lata, potem więcej, bo oni mają taki plan, żeby po prostu przy zbliżeniu do najbliższego dużego ciała niebieskiego odbić się od niego i wrócić na kurs, który ich doprowadzi na Marsa. No i to się przyciąga. I ta mima z czasem staje się takim substytutem narkotyku, substancji psychoaktywnej. Ludzie po prostu nie są w stanie wytrzymać rozłąki ze swoim otoczeniem naturalnym. Wolą uciec do tej kabiny, która generuje te obrazy i leżeć na podłodze w takim półśnie, no niż tak naprawdę przebywać w tej pustej, zimnej przestrzeni kosmicznej, która ma być tak wspaniała, nawet jeżeli się poruszają na super zaawansowanym statku kosmicznym. No ale problem jest taki, że ta mima z czasem strajkuje.
No tak, ale poza tym powiedzmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że to prawda, że jest wersja o tym, że ten statek zawróci pod wpływem oddziaływań grawitacyjnych jakiegoś ciała niebieskiego, ale to jest wersja dla maluczkich, dla ludzi, którzy są tam transportowani, mieli być transportowani na Marsa. Załoga tak naprawdę wie, że żadnego ciała masywnego, które zawróci statek, nie będzie. Liczą na coś innego, na jakiś... pewna iskierka nadziei się pojawia zresztą, nie będziemy chyba o tym mówić, ale pojawia się. I to jest może ważne. To powiedziałeś o tym strajku, cudzysłów strajku Mimy, to też okazuje się, że w pewnym momencie, kiedy zaczyna brakować rzeczy, które uważamy za oczywistą oczywistość, że się nam niemal należy, to może być rozpad świata dla tych ludzi. Co więcej, ja mam takie wrażenie, kiedy oglądałem ten film, że tak, przyznam się, dałem się porwać temu obrazowi, chociaż nie strzelali się i nie gonili, to dałem się pewnej poetyce tego filmu porwać. Niemniej wyszło ze mnie w końcu to, co we mnie wredne, bo zadaję jedno ważne pytanie i myślę, że na tym zaważyło, na tym, że to złośliwe pytanie mogę zadać, zaważyło to, że rzeczywiście film był wzorowany, był oparty na tym poemacie. No bo ja od początku pytam i jakoś ja nawet poszedłem w tym szaleństwie dalej, zacząłem to oglądać nawet drugi raz i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie. Otóż pytam, dlaczego tam absolutnie urywa się kontakt z Ziemią? No bo jeśli znacie Państwo zupełnie innej klasy film, bardzo, bardzo komercyjny, Apollo 13, to tam przekonaliście się Państwo, że antenę czy cokolwiek da się zrobić, nie wiem, z pudełka od zapałek. To przesadzam oczywiście, ale chodzi o coś takiego, że pomysłowość ludzka, no, jeśli nie zna granic, a w każdym razie ma bardzo szerokie granice. I tu czegoś takiego nie ma. Od początku Aniara nie ma kontaktu z Ziemią, nie ma kontaktu z Marsem, w ogóle nie ma kontaktu, zerwał się ten kontakt i właściwie nie wiadomo dlaczego, nie potrafi sobie na to pytanie odpowiedzieć. To oczywiście scenariuszowo, oczywiście dla przebiegu tej historii ma kapitalne znaczenie, bo ta izolacja ludzi w kosmosie, pewna beznadzieja, która się wkrada, to oczywiście ma znaczenie i wpływa na nastrój, z którym się stykamy. No niemniej jednak czasami takie pytanie, które zadałem o tę łączność z Ziemią, łączność z Marsem, w ogóle łączność, nurtuje mnie to po prostu.
To nie jest jedyne pytanie odnośnie fabuły, bo tam się pojawi jeszcze jeden obiekt, który oni przechwycą, ale to już nie będziemy więcej wyjaśniać. Oglądając Aniarę, miałem takie wrażenie, że nie minęło kilkadziesiąt minut, kiedy się ten film skończył, lecz kilka godzin. I to zdecydowanie jest pierwszy raz, kiedy nie miałem wrażenia, że produkcja się dłuży, bo ona jest tak napakowana różnego rodzaju historiami, które są chociaż lapidarne, to tak symboliczne i w zasadzie realistyczne, że ogląda się to z przyjemnością. Bo kiedy ta podróż im się przedłuża, to ta Aniara zaczyna funkcjonować jak takie małe kosmiczne terrarium, takie mini państwo ze swoim społeczeństwem, mającym określone poglądy, mody, a ostatecznie nawet wierzenia. Bohaterka też przeżywa upadki i wzloty związane z życiem prywatnym, służbą na statku. I tutaj jest też coś bardzo ciekawego związanego z tym, co powiedziałeś, czy kosmos jest dla nas, bo o ile wielu pasażerów daje się wtłoczyć w ten nurt życia statkowego, to wielu pozostaje pesymistami, takimi twardymi. Oni twierdzą, że tam nie ma przyszłości na tym statku, bo jest on niczym innym jak po prostu sarkofagiem. Dzieci, które się na nim urodzą, czeka śmierć w ciemnościach. Co jest ogromnym plusem dla mnie na przykład, to ten realizm, realistyczne ujęcie tematu. Brak tam takich schematów oklepanych i takich rzeczy, które nas nudzą już po pewnym czasie. Mówiliśmy o tym w związku z tym filmem Deus, który był krytykowany chyba 2 czy 3 tygodnie temu na antenie Bibliotekarium. Pojawiają się tam oczywiście trudne dylematy moralne, związane chociażby z takim totalitarnym zarządzaniem tym statkiem, które momentami okazuje się lepsze od jakichś demokratycznych rozwiązań, ale nie ma tam też takiej naiwności, która cechuje na przykład, nie wiem, uniwersum Star Trek, gdzie pewne sprawy są trywializowane albo bardzo spłycane. Nie ma tam heroiczności, takiej łatwizny życia. To był duży plus, jak dla mnie. Oczywiście nie każdemu się to spodoba, ale myślę, że jeżeli ktoś jeszcze do tej pory nie natknął się na Aniarę, a jest to film bodaj z 2018 roku, produkcji szwedzkiej, to zdecydowanie warto.
Ja tylko jeszcze z takich ciekawostek powiem, że może nawet lepiej, że tego nie widziałem, bo na podstawie Aniary, tego poematu, wyprodukowana została w latach 60. opera. Muzykę do niej skomponowano i wystawiano, szwedzka opera narodowa, to proszę Państwa, wystawiała na przełomie lat 50. i 60. Znaczy się dzieło takie intelektualnie nośne, natomiast na szczęście w filmie nie śpiewają. Film, tak jak powiedziałem, on mnie, być może czasami jesteśmy niewolnikami własnych wyobrażeń, być może tak jest w moim przypadku, ale on, powtórzę to, co powiedziałem na początku, ten film jest bardzo lemoski dla mnie i z takimi przemyśleniami, które chyba Lem by zaakceptował, a w każdym razie podjąłby te rozważania. Ciekawy film, chociaż się nie strzelają, tak państwu powiem, bo w tym europejskim kinie w ogóle się mało strzelają i to dla mnie taki sygnał, że właściwie z tych wszystkich filmów, które dzisiaj omawialiśmy, to przypomnę 3 tytuły, Sorgen Free, Vivarium i wreszcie Aniara, tu one wszystkie mnie w jakimś stopniu zmusiły do tego, czego nie lubię w kinie, czyli do kombinowania, pogrążenia się w jakichś refleksjach, w takiej zadumie, rozważaniu. Nie lubię siebie takiego, a już szczególnie wtedy, kiedy wychodzę z kina, czy też sprzed ekranu telewizora, no bo kino traktuję jako taką zabawę ludyczną bardzo, czyli się mają strzelać, a tutaj dostajecie Państwo coś, co dla niektórych może być zaletą, dla niektórych może być wadą. Warto o tym powiedzieć. Dla mnie, ku mojemu zaskoczeniu, dla mnie to akurat było w tym wypadku sporą zaletą. Aż sam jestem zdziwiony swoimi reakcjami. Chyba się zmieniam, po prostu chyba się zmieniam. Albo starzeję, to jest druga możliwość.
Ja tam bym chętnie zobaczył, w zasadzie posłuchał tej opery, jestem bardzo ciekawy, co tam było. Nie wiem, jak może brzmieć opera o statku kosmicznym. Szumi Syriusz na Górszczycie i tak dalej. Nie muszę tego poszukać. A Marku, co tam za tydzień? Ja już się wygadałem chyba, bo powiedziałem, że będzie garść nowości. I ta garść nowości to będzie coś, co chyba będzie się coraz częściej u nas pojawiać, dlatego że po co wam mówić o starych filmach, skoro możemy wam polecać albo też obrzydzać niektóre nowości?
Pogrążymy się znowu w tym, co lubię najbardziej, czyli w sci-fiach tak naprawdę, w miarę nowych. To chyba dobry kierunek, przynajmniej dla mnie. Ja tam się swojego zapatrzenia w sci-fi nie zamierzam wyzbywać. No i na to Państwa bardzo, bardzo zapraszamy w przyszłym tygodniu. Myślę, że będzie ciekawie.
Wyjdziemy co prawda poza Europę, bo będą to chyba w większości filmy amerykańskie. Podejrzewam, że jeszcze kiedyś wrócimy do tych perełek europejskich, ale pod kątem horroru, dlatego że swego czasu, a było to no, dobrych kilka lat temu, takie triumfy święciło kino, a właściwie horrory, filmy grozy irlandzkie. Naprawdę powstało bardzo wiele dobrych produkcji. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że one są praktycznie nieznane w Polsce. Oczywiście do tej listy dzisiejszych filmów, prócz tej trójki, o której mówiliśmy, i tej dwójki, o której wspomniałem, moglibyśmy dołączyć filmy, o których już żeśmy rozprawiali na antenie Filmotekarium, chociażby Bankiet, chociażby ten film, niestety wypadło mi z głowy. Pamiętasz, Marku, mówiliśmy przy okazji filmów tych bożonarodzeniowych o takim brytyjskim science fiction, gdzie też bohaterowie zostali uwięzieni w domu. Także ten europejski sci-fi jakoś się trzyma, natomiast on nie wchodzi do mainstreamu, ale że nie wchodzi, no to trzeba szukać też, jak to się mówi, od zakrystii, do czego Was gorąco zachęcam.
Cóż, wielkie dzięki, Piotrze. Jeszcze raz dziękuję za dostarczenie fajnych filmów. W gruncie rzeczy było to dla mnie zaskoczenie. Cały czas nie mogę jeszcze wyjść z wrażenia, ale dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.